Wtorek, godzina 13.45, to moment, w którym zaczynamy Naukąt, oczywiście z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Naukąt!
Dziś zabieram Was w podróż do Zakopanego na Winter Workshop on Complex System 2019, a to wszystko za sprawą organizatorów Tomka Raducha, Jarka Klamuta i Mateusza Wilińskiego. Ale więcej o samym warsztacie powiedzą właśnie zainteresowani.
Naukąt!
2 lata temu byłem na takich warsztatach w Serbii. To była chyba 3. edycja. Wcześniej jedna była w Hiszpanii, jedna w Belgii. I uznałem, że w Polsce jest wystarczający potencjał, żeby coś takiego zorganizować. A przyznam, że impreza zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. No i już od tamtego czasu chodzi mi po głowie ten pomysł. Kiedy pojawili się odpowiedni ludzie, to przyszedł czas, żeby spróbować to zorganizować, i to się udało.
I akurat jak Mateusz padł na pomysł, żebyśmy to zorganizowali, i pytał się mnie i Jarka, to tak się złożyło, że ja pracowałem wtedy w Hiszpanii, Mateusz we Włoszech, Jarek był w Warszawie i rozmawialiśmy na Skype'ie, się zastanawialiśmy, gdzie zorganizować taką imprezę, żeby spodobało się to ludziom z zagranicy i pokazać jakiś ciekawy fragment Polski, i padło na Zakopane, ponieważ wszystkie poprzednie edycje tego workshopu, który z nazwy ma być zimowy, odbywały się w krajach typu Serbia, Holandia, Hiszpania, więc właściwie zimy tam nie było i się śmialiśmy cały czas, że to jest pierwsze prawdziwe zimowe warsztaty z układów złożonych.
To musimy powiedzieć w ogóle, na czym to wszystko polega. Jacy ludzie się tam spotykają i w ogóle po co się spotykają?
Idea jest taka, aby oddolnie organizować warsztaty, w których uczestniczą głównie doktoranci bądź postdokowie, czyli ludzie, którzy ukończyli doktorat i rozpoczynają swoją przygodę naukową, czy kontynuują swoją przygodę naukową w różnych uniwersytetach. Razem uczestników było 50 osób, razem z organizatorami, uczestnikami i zaproszonymi wykładowcami. Z tego, co pamiętam, zgłoszeń mieliśmy 160, czyli była całkiem duża konkurencja i całkiem trudno było się dostać. I ostatecznie mieliśmy osoby z 3 kontynentów?
Z 3 co najmniej.
Z 4 nawet.
Tak, a jeszcze co do tej idei, to warsztaty polegają na tym, że uczestnicy dobierają się w grupy, aby pracować nad projektami. Te projekty można zgłaszać już wcześniej. Otwieramy komunikator internetowy, tam uczestnicy zgłaszają propozycje projektów, propozycje tutoriali, dobierają się w grupy. Następnie na miejscu te grupy już muszą się ustalić. Przez te 4 dni starają się zrobić jak najwięcej, pracując nad tym projektem naukowym. I zakres projektów jest naprawdę olbrzymi, to może zaraz o nim opowiemy. W trakcie tych pracy nad projektami uczestniczą też w wykładach zaproszonych gości, słuchają tutoriali. No oczywiście mamy też jakieś aktywności nienaukowych. I na koniec wszyscy prezentują, co udało im się osiągnąć w danym projekcie. I idealnie jest, jeżeli potem udaje się utrzymać tą współpracę międzynarodową po zakończeniu projektu również, po zakończeniu warsztatów.
Czy jeżeli mówimy o doborze tematów, to ze strony organizatorów wy też gdzieś próbowaliście coś podrzucać? Czy to już totalna była dowolność przed samym warsztatem?
Znaczy, dowolność była dowolna. Tak jak tu Jarek powiedział, ideą tych warsztatów jest, że to są warsztaty dla młodych naukowców, robione przez młodych naukowców. My oczywiście...
Czy jest jakaś granica wieku? Czy masz na myśli młodych naukowców, czyli takich, którzy dopiero zaczynają zbierać doświadczenie?
Tak jest. Chodzi o wiek naukowy. I jeżeli chodzi o tematyki, to tak jak powiedziałem przed chwilą, one były dowolne, natomiast gdzieś tam wszystkie mieściły się w szeroko pojętej nauce o układach złożonych. O czym też zaraz pewnie chętnie powiemy szerzej. Ja tylko dodam, że my ze swojej strony też oczywiście coś proponowaliśmy, jakieś tematy, albo sugerowaliśmy, gdzie można znaleźć dane. Natomiast staraliśmy się raczej nie ingerować w pomysły innych ludzi.
Cały czas znajdujemy się na Winter Workshop on Complex System, które ściągnęły w ostatni weekend do Zakopanego naukowców z całego świata, by tam rozpracować problemy związane z układami złożonymi. Ale czym one w ogóle są? Okazuje się, że nie ma jednej słusznej definicji, ale Tomek, Jarek i Mateusz postanowili nieco rozwikłać zagadkę układów złożonych.
Naukąt!
Okej, bo to jest zawsze ulubione pytanie.
Najtrudniejsze zdecydowanie. Znaczy wszyscy naukowcy zajmujący się układami złożonymi jakoś wiedzą, co ma się na myśli, wypowiadając tą nazwę, a zawsze ciężko jest to wytłumaczyć komuś spoza akademii. Ale może spróbujemy.
Tak, znaczy...
To nie ma jednej definicji.
Tak, nie ma jednej, ale definicji, której używa się najczęściej i w jakiś sposób oddaje sedno problemu, jest to, że układ złożony to jest układ takich indywidualnych części, które sumarycznie posiada inne własności niż te jego składowe pojedyncze. Czyli na przykład, jeżeli patrzymy na inną osobę, możemy opisać, jak się ona zachowuje, ale kiedy patrzymy już na, jak funkcjonuje całe państwo, no to nagle okazuje się, że są zupełnie inne własności, których nie możemy wnioskować wprost, obserwując tylko jedną osobę, tylko musimy patrzeć na całość i na charakterystykę całego układu.
Ja może podam taki przykład z działki, która jest mi trochę bliższa, przynajmniej była przez jakiś czas, czyli z systemu bankowego. Czyli generalnie mniej więcej do 2008 roku, analizując ryzyko, jakie niosą ze sobą banki i pożyczki, których udzielają, patrzyło się na te banki bardzo indywidualnie. Czyli generalnie ile bank pożyczył, ile jemu pożyczono, jak to się ma do jego aktywów i tak dalej. I na tej podstawie próbowano jakoś wyliczyć ryzyko upadku takiego banku. Ale potem okazało się, że to za mało. Czyli my możemy znać dla każdego banku stan jego, tak powiedzmy, portfela, w sensie możemy wiedzieć, ile ma aktywów, ile ma pasywów, ale przy takim samym zestawie, w zależności od tego, od kogo de facto pożyczał i komu pożyczał, ta wartość tego ryzyka może być kompletnie inna. Czyli nawet przy takim samym stosunku aktywów do pasywów w układzie tych wszystkich banków, to ryzyko może być bardzo małe, a może być bardzo duże i zależy tylko od zależności pomiędzy tymi bankami. Czyli interakcje mogą być kluczowe i ważniejsze od stanu indywidualnych elementów.
To może jeszcze raz powtarzając to samo, tylko jeszcze może prostszymi słowami. Układy złożone to jest dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem takich układów, w których interakcje, których zachowanie jest na tyle skomplikowane, że nie można patrzeć się tylko na pojedyncze elementy albo tylko na całość. Liczą się oba te obrazki oraz powiązanie między nimi.
Czy ze strony czysto naukowej już są takie problemy, które rozwiązuje się w pojedynkę? Bo brzmi to tak, jakby trzeba było przynajmniej kilku specjalistów z kilku różnych dziedzin do rozwiązania jednego problemu.
Tak to bardzo często wygląda w dziedzinie układów złożonych. To znaczy bardzo zdecydowana większość chyba projektów jest mocno interdyscyplinarna, co było widać też na naszych warsztatach i dobierali się fizycy z matematykami, z psychologami, z socjologami. W sensie większość tych projektów, no, może weźmy jako przykład jeden z projektów, o których mówiliśmy, czyli analiza sygnałów EEG i badanie zachowania się mózgu przy na przykład schizofrenii czy atakach epileptycznych. Oczywiście potrzeba kogoś, kto się zna na tym od strony medycznej, lekarza, biologa. Potrzebna jest analiza sygnału, jakieś zaplecze informatyczne, analiza statystyczna, w czym dobrzy są fizycy czy matematycy, więc większość tych problemów jest bardzo interdyscyplinarna. Tak? I rzadko widzi się pojedynczych naukowców, którzy osiągają wielkie sukcesy samemu, bez żadnej pomocy z zewnątrz.
No to tu płynnie musimy przejść w takim razie do tego, jak wy dotarliście do takiej grupy osób, która zdecydowała się pojechać z wami na warsztat.
To oni dotarli do nas. Znaczy, oczywiście my bardzo mocno promowaliśmy te warsztaty, aczkolwiek one miały już wcześniej swoją renomę. Tak? To była 5. bądź 6. edycja, już sam zapomniałem. My może pochwalimy się tym, że liczba zgłoszeń była absolutnie rekordowa. Chyba było ich prawie 2 razy więcej niż rok wcześniej, kiedy również ta ilość była.
Tak, z roku na rok jest coraz więcej, a u nas było najwięcej jak do tej pory.
Tak. I my oczywiście sobie znanymi kanałami próbowaliśmy dotrzeć do jak największej grupy naukowców. Potem oni aplikowali na warsztaty.
Jeśli jesteśmy przy temacie ściśle związanym z projektami, trzeba wspomnieć o tych, które narodziły się właśnie podczas Winter Workshop on Complex System w tym roku, no i które być może już niedługo zostaną do końca rozwikłane.
Naukąt!
Projektów było chyba 13, z tego co pamiętam, takich, nad którymi praca się ciągnęła do końca i były one prezentowane. Pierwszy z listy to na przykład analiza opóźnień w komunikacji pociągowej w Holandii. Znaczy, jeden z uczestników wywodzi się z Computer Sciences, czyli u nas informatyki, i ma dostęp do dużego zbioru danych na temat opóźnień w połączeniach pociągowych w Holandii. I już pracował od jakiegoś czasu nad tymi danymi, ale dobrały się tam jeszcze osoby pracujące w bardzo podobnych tematach, modelujące to matematycznie, modelujące to komputerowo. I projekt ma za zadanie przewidywanie, znaczy wykrycie sytuacji, w której jedno zdarzenie może spowodować globalne w skali kraju opóźnienie czy jakąś sytuację. Ciężko się o tym mówi, bo to nie jest mój projekt i też wszystkiego słuchaliśmy po angielsku, ale spowoduje sytuację, w której to zdarzenie uniemożliwi sprawną komunikację w skali kraju, może tak to powiem.
Sparaliżuje.
Sparaliżuje. To jest pierwszy projekt.
I czy to faktycznie udało się w ciągu tak krótkiego czasu dopiąć?
Nie, no oczywiście nie udało się tego dopiąć w tym sensie, że nie jest to praca, którą można opublikować w jakimś czasopiśmie naukowym na przykład.
Jeszcze.
Ale wyklarowała się pewna idea, pewien pomysł się wyklarował. Zgłosiły się osoby z różnymi umiejętnościami, które potrafią przeprowadzić te badania i możliwe, że w trakcie kolejnych 3 miesięcy, 6 miesięcy już na tyle ten pomysł się rozwinie i na tyle dużo pracy zostanie wykonanej, że będzie można to już opublikować w czasopiśmie naukowym.
I czy jeżeli potwierdzi się to, że to działa, to czy dalej będzie można to przekładać na inne kraje? Czy ten system ma być, no właśnie, zero-jedynkowy dla niezależnie od położenia? Czy on się sprawdzi tylko i wyłącznie dla Holandii?
To bardzo trudne pytanie. To znaczy, w pewnym sensie to już na pewno działa w Holandii, bo uczestnik, który przywiózł te dane od jakiegoś czasu nad tym pracuje i współpracuje również z przewoźnikami po prostu funkcjonującymi na rynku holenderskim, którzy dosyć duże pieniądze w to inwestują. Ale jeżeli chodzi o pytanie, czy można to przełożyć na inne państwa, to tak naprawdę nie można odpowiedzieć, nie sprawdzając specyfiki danego rynku. To tak jak w różnych innych badaniach z systemami czy transportu publicznego, czy finansowymi, każdy kraj może mieć swoją unikatową specyfikę, więc tutaj trzeba by to było sprawdzić.
Znaczy zastanawiałem się po prostu, bo też nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jednak w Holandii ta komunikacja torowa wygląda trochę lepiej niż u nas, można stwierdzać, czy zupełnie nie?
Znaczy tak, z tego co pamiętam, to kiedy pokazywał dane, to tam jedne z największych opóźnień sięgały od 30 minut do godziny, gdzie uczestnicy z innych krajów nawet nie wiedzieli, że to jest już opóźnienie.
Znaczy skala czasu była od 0 do 30 minut opóźnienia, na co Włoch się zapytał, ale to chyba jeszcze nie są opóźnienia, jeżeli to poniżej 30 minut.
Tak. A, był ktoś z Japonii, że ma, u nich opóźnienie już się w sekundach liczy, nie?
Tak.
To też niesamowite. Jeszcze jakiś projekt możemy przytoczyć?
Pewnie. Taki projekt, może powiem o takim, z którym tutaj pracowaliśmy, przynajmniej ja z Jarkiem, który dotyczył giełdy, a konkretnie tego, jak transakcje na giełdzie w jednej spółce wpływają na cenę innych spółek. Czyli jak giełda de facto arbitrażuje ceny pozostałych spółek, że tak powiem, patrząc na zmiany na jednej z nich. To jest oczywiście to jest bardzo interesujące z punktu widzenia inwestorów, którzy chcą wiedzieć, jaki jest efekt ich działania. A z drugiej strony jest to bardzo ciekawe z punktu widzenia wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje sam rynek. Projekt.
Też zupełnie przed innym projektem było badanie korelacji pomiędzy aktywnościami różnych części mózgu osób zarówno chorych na schizofrenię, jak i zdrowych. I też taki projekt całkowicie poważny i już ze ścisłym zastosowaniem w świecie medycznym był prowadzony.
To jeszcze jeden może, żeby pokazać, jak różnorodne były te projekty, to zastosowanie uczenia maszynowego do analizy tekstów w listach samobójców pożegnalnych, aby przewidywać nastroje na podstawie tekstów osób żyjących, które to piszą. I oczywiście ciężko się o tych wszystkich projektach mówi, bo my zajmujemy się jakąś drobną działką, prawda, wycinkiem tego, a układy złożone są bardzo szerokim pojęciem i rozstrzał tych projektów, czy różnorodność dziedzin, nad którymi pracowali uczestnicy, była ogromna.
Więcej o poczynaniach nie tylko fizyków, ale także socjologów, biologów czy programistów przeczytacie na stronie projektu Winter Workshop on Complex System www.wwsc2019.org.
Naukąt!
I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas, a na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wrócimy oczywiście w przyszły wtorek. Cześć Warszawo!